Czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem przełożonym, z ojcem duchownym, z intelektualistami. Czasami te trzy cnoty mogą w jednej osobie się mieścić. Wraz z alumnami, z diakonem na czele, czcigodny ojcze prowincjale, ojcze postulatorze, i czcigodni bracia w kapucyńskim powołaniu. Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie siostry zakonne, poczynając od przełożonej generalnej Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, zwanych od czasu błogosławionego Honorata siostrami fabrycznymi. Musimy dzisiaj tutaj, będąc w tej pięknej kaplicy, a właściwie w takim kościele, podziękować Panu Bogu za zawsze taką troskliwą wrażliwość, bo kiedy mogłoby się wydawać, że seminaryjne kaplice będą puste, to Duch Święty zaprosił tyle sióstr, że prawie miejsc zabrakło. Także mój apel do alumnów, niech się modlą, żeby tak to nie nastąpiło na dłuższą metę. Ale znając tutejszych alumnów, wiem, że modlą się bardzo serdecznie. Mogę też przypomnieć, że w dawnych czasach ze świętej pamięci biskupa Jana Mazura to pewnie ze dwie łopaty zaprawy też tak samo wrzuciłem przy budowie seminarium. No niech ono spełni swoją misję, zwłaszcza w tych warunkach. Ale wracam, więc bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkie siostry. Siostry, które przybyły tutaj, aby przypomnieć Panu Bogu Jego wielkie miłosierdzie, Duchowi Świętemu Jego wielkie przewodnictwo, które w jakiejś mierze realizowało się w życiu obecnie sługi Bożej, siostry Hilary, Emilii ze Chrztu Świętego Główczyńskiej. Hilaria to coś radosnego. Życie jej nie było takie radosne, bo wypadało w czasie wojen, ale to nie przeszkadza, że ta radość była duchowa. Pozdrawiam wszystkie zgromadzenia, jakie tu są obecne i oczywiście bezhabitowe i habitowe, i z takimi welonami i z innymi welonami, bo różnorodność to jest wielkim darem, nie tylko w przyrodzie, ale także i w życiu duchowym, w życiu wewnętrznym. Z woli Bożej dzisiejsze nasze refleksje mamy okazję zacząć od listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Z dawnych to czasów dociera do nas ten list, a jeszcze dalszy księga treść, od której on się zaczyna. Apostoł narodów przypomina bowiem, że nie od wypełnienia prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzictwem świata, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Wszystko więc tutaj na ziemi zaczyna się od wiary i dokonuje się dzięki wierze. Czyż nie jest tak ze świętymi? Pan Bóg dał Synowi udział w tej swojej władzy, w wielkich darach. Tak przecież czytamy o tym w psalmie. Ale też nie zapomniał o człowieku. Czytamy we wspaniałym tym psalmie: gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym Syn Człowieczy, że troszczysz się o Niego. Uczyniłeś Go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś Go czcią i chwałą, obdarzyłeś Go własną władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod Jego stopy. Jakże jest ważne to, że Pan Bóg mówi o człowieku, o jego życiu i przyszłości, o sensie tego życia i o nadziejach. Święty Łukasz, wczoraj wspominaliśmy, dzisiaj może są siostry Łukaszki, a no widzę, prowincjonalny Łukasz, możemy złożyć życzenia, zwłaszcza przez modlitwę. Święty Łukasz przypomina to, co do swoich uczniów powiedział Pan Jezus. O, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się Syn Człowieczy do niego. A dalej, dodaje coś istotnego, podkreślając rolę Ducha Świętego. Przy okazji, że nie musimy się martwić, kiedy spotykają nas kłopoty, bo właśnie Duch Święty poucza, czy pouczy, jak mamy się bronić. Warto o tym wszystkim pamiętać, gdyż spotykamy się ze świętością ludzi, rzecz jasna, to ludzi o różnym pochodzeniu, w różnym wieku i w różnych czasach. Przed nami jawi się przecież kandydatka na ołtarze, siostra zakonna, urodzona pod koniec XIX wieku, a więc dotyczy to czasów upokorzeń naszego narodu, straszliwych skutków rozbiorów połączonych z niewolą, nie tylko polityczną czy gospodarczą, ale także i moralną, religijną. Nie brakowało prób wynarodowiania, ale także uderzano w Kościół katolicki, w naszą wiarę złączoną z historią Polski od początku istnienia naszej państwowości. I ciekawa rzecz, kiedy na to wszystko patrzymy z perspektywy późniejszej, jedno dostrzegamy, że w owych ciemnych latach bardzo wielu mieszkańców wolnej Polski przeżywało swoją wiarę, ale obcego pochodzenia nawet przechodziło na polskość i wyjątkowo dużo otrzymaliśmy błogosławionych i świętych. To nie tylko zasługa świętego Jana Pawła II. Prawdziwe są bowiem Boże plany. Najwięcej beatyfikowanych mamy i świętych, gdyby wiekami tak zestawić, z wieku XIX. I dlatego ze spokojem patrzymy w przyszłość. Przecież o kolejnej kandydatce na ołtarze czy kandydacie mamy rozważać i modlić się, w tym wypadku o jej rychłą beatyfikację, bo nasza rodaczka. Z wielkim wzruszeniem spotykamy się dzisiaj tutaj w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, jakże na bliskiej diecezji siedleckiej, na terenie której przed wielu laty przyszedł na świat pierwszy Podlasiak wyniesiony na ołtarze przez świętego Jana Pawła II, błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński. To on w latach rozbiorów, doświadczony przez chorobę, skazany na cytadelę, zmęczony psychiką, której przebywał blisko rok czasu po śmierci ojca, odrodzony duchowo dzięki modlitwom matki, potrafi podjąć jakże ważne decyzje. One właśnie dotarły, te modlitwy matki, za wstawiennictwem Bożego Miłosierdzia. To on, wstąpiwszy do kapucyńskiej wspólnoty, pracując duszpasterską z całym poświęceniem, był w stanie odkryć wyjątkową drogę, która prowadziła go do wiernych i do duszpasterskiego posługiwania. A była to droga przez konfesjonał. Wydawało się, że przyszłość Kościoła w Polsce jest poważnie zagrożona. Zakony zostały przez władze carskie zamknięte, bardzo dużo kapłanów skazano na wygnanie, a wcześniej przez pruskie zupełnie zniesiono po powstaniu styczniowym, więc jedynie pozostawiono kilkanaście, aby w nich mogli dożywać swoich lat staruszkowie. Nowych nie wolno było przyjmować, podobnie do żeńskich wspólnot zakonnych. Zabroniono głoszenia kazań, za wyjątkiem 4 w ciągu roku we większe święta, i to nie z ambony, a jedynie z posadzki kościelnej, aby głos zbyt daleko nie docierał. Wydawało się, że to życie duchowe, a zakony szczególnie, obumrze całkowicie. Ochrana carska pilnowała bardzo klasztorów, które istniały jako te przestrzenie przedpogrzebowe. Ale te same władze rosyjskie nie doceniały roli Ducha Świętego i nie przypuszczano, że konfesjonał w trudnych sytuacjach może zastąpić katechezę, ambonę i wiele innych źródeł dostępu do łask wysłużonych przez Jezusa Chrystusa. Tę wyjątkową ewangelizacyjną możliwość odkrył błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, natchniony przez Ducha Świętego. Od rana do wieczora, najpierw w Zakroczymiu, a potem w Nowym Mieście, gdzie zachował się ostatni klasztor, jak to zresztą uważali ciemięscy rosyjscy. A ten klasztor stał się kołyską nowych powołań i nowych początków, i nowych katolików. To będąc w konfesjonale, odkrywał bardzo często dar powołania u penitentów i penitentek. To w konfesjonale przekazywał Boże natchnienia. To w konfesjonale dawał początek nowym wspólnotom, instytutom zakonnym. Nie czuł się zobowiązany do jednej formuły. To Duch Święty mu podpowiadał, że wbrew zasadom zewnętrznym życia zakonnego, mającym swoją moc w czasach pokoju, można otwierać nowe wspólnoty. Można korzystać z jednego zgromadzenia, aby umacniać inne, względnie tworzyć nowe. Istotne było to, że owe zgromadzenia ukryte przed ludzkimi oczyma dawały wspaniały przykład chrześcijańskiego życia i potrafiły swoim przykładem, najczęściej bez słów, budzić kolejne powołania i poruszać ludzkie serca. Podejmując zresztą różnego rodzaju działalność, a więc bezalkoholowe możliwości zdobywania posiłków, a więc troska o dzieci, o dziewczęta, o chłopców, a więc uczenie tak samo zajęć różnego rodzaju ręcznych, czy wreszcie także dostrzegł ojciec Honorat problemy fabryczne. I tam też tak samo myślał, żeby posłać te siostry, które będą swoją pracą, swoją obecnością oddziaływać na ten świat. A w tamtych czasach to były rzeczy bardzo tragiczne, dlatego że pensje były niesłychanie nędzne, praca bardzo ciężka, technika nie na najwyższym poziomie. I właśnie siostry znalazły się tam. Przykładem takiej drogi, takiego powołania jest właśnie życie kandydatki na ołtarze, świętej pamięci siostry Marii Hilary Główczyńskiej. Na świat przyszła 9 maja 1887 roku w Świerszczewie w diecezji lubelskiej. Obecnie jest to diecezja siedlecka, która obsługiwała także podówczas lubelska dawno diecezję janowską, poprzedniczkę siedleckiej, ponieważ diecezja janowska została zniesiona przez rząd carski po upadku powstania listopadowego, styczniowego, przepraszam, a i biskup Beniamin Piotr Paweł Szymański usunięty z Janowa Podlaskiego w niecałe 5 miesięcy potem odchodzi do Pana w Łomży, gdzie w klasztornych podziemiach został pochowany, aby przed kilkunastu miesiącami znaleźć miejsce ostatniego spoczynku w podziemiach Bazyliki Janowskiej z racji na świętowanie 200-lecia powołania do istnienia diecezji tejże. Wypada zaznaczyć, że to właśnie on wspierał błogosławionego Honorata w początkach jego nietypowej działalności duszpasterskiej. Powracając do siostry Hilarii, trzeba zaznaczyć, że przebywała w latach młodości w stronach rodzinnych, gdzie Emilka ze Chrztu Świętego, takie miała imię, czuła się dobrze. Ale mając już względnie lata dojrzałe, wyjechała do Częstochowy i tam znalazła dla siebie pracę. I tam właśnie spotkała się z siostrami fabrycznymi. A Matka Boża Częstochowska, tak możemy sądzić, domniemywać, ułatwiła jej to spotkanie z siostrami Niepokalanego Serca Maryi, popularnie zwanymi fabrycznymi. W ten sposób ta nowa pracownica znalazła się w gronie zakonnych pracownic. Nie zapominajmy bowiem, że błogosławiony ojciec Honorat zakładał różne zgromadzenia zakonne, ale nigdy z takim samym celem duchowym. Właśnie to, co wspomniałem wcześniej, musiały pełnić bardzo różnorodne misje. Tym bardziej, że zagrożenia, jeśli chodzi o likwidację, były też wielkie, a więc trzeba było tutaj być bardzo ostrożnym. Myślę, że biorąc pod uwagę koniec XIX wieku, o narodzeniu Pana Jezusa i początek XX, to chyba nikt wcześniej nie skorzystał z natchnień Bożych, aby dać początek zgromadzeniu, którego członkinie pracowałyby w fabrykach jako zwyczajne pracownicy. Ktoś musiał dostrzec i zrozumieć ten wiek, kiedy fabryki zaczęły odgrywać szczególną rolę w życiu ludzkim. Nie mógł więc błogosławiony nie pomyśleć i o nich, nie posłać do fabryk szczególnych pracownic, a właściwie apostołek, misjonarek. Z tej drogi skorzystała Emilka i 19 marca święto świętego Józefa, właśnie robotnika, wstępuje do zgromadzenia, a był to rok już 1912. Była już poważną osobą. W połowie I wojny światowej składa pierwszą profesję, a śluby wieczyste 5 lutego 1924 roku. Po 15 latach od ślubów wieczystych odchodzi z tego świata, trochę więcej niż w 2 tygodnie po najeździe Niemców na Polskę i niemal w samym dniu napaści sowieckiej. W życiu zakonnym z pewnością czuła się dobrze, co nie oznacza, że nie miała różnych napięć, może nawet wewnętrznych rozterek, ale trwała we wspólnocie i to świadczy najbardziej o jej wierności powołaniu. Miał szczęście spotkać się z ojcem Honoratem, co prawda już w podeszłym w leciech, pod koniec życia, spowiadała się u niego, ale nie zawsze była z tego zadowolona. Spowiedź przecież to nie gra na loterii. Wystarczy postawić na coś i albo otrzymujemy, albo tracimy nadzieję. Sakrament pokuty to nas długi czas poszukiwania. Nie zawsze te poszukiwania w jakiś sposób znajdowały zrozumienie. Nie zawsze też spowiednicy, czy to będą kapucyjscy, czy potem paulińscy, mieli tyle cierpliwości, aby wysłuchać tego wszystkiego, co siostra miała do wyznania. Nie było zresztą to łatwe. Przebywali głównie w Nowym Mieście, tam się spowiadała przez jakiś czas. Po pierwszej wojnie powrócą najpierw do Łomży i Warszawy, potem do Lublina, a tuż przed II wojną światową do Zakrzemia i Lubartowa. A więc te możliwości były niewielkie. W roku 1914 w dniu obłóczyn otrzymała szczególną łaskę, gdyż był to początek jej drogi zjednoczenia z oblubieńcem. Ale nie było się bez lęków i niepokojów, a i znowu spowiednicy nie zawsze byli cierpliwi. Nowicjat i pierwsze lata życia zakonnego przeżywała właśnie w Nowym Mieście. Jeszcze miała ten krótki czas na spotykanie się z ojcem Honoratem. W 1915 roku władze siostry musiały opuścić Nowe Miasto. Udały się aż na Łotwę, po drodze doświadczając licznych trudności, odwiedzając swoje wspólnoty niewielkie, które na tej trasie dawały sobie znać. Korzystały z pociągu, ale w wielu wypadkach trzeba było wędrować na bosaka. Od zakończenia I wojny światowej siostra będzie przebywała ponownie w Częstochowie. Program swego życia, swoich modlitw starannie opracowywała i przedstawiała matce przełożonej w kilkudziesięciu punktach. Tych punktów rzeczywiście jest bardzo dużo i bardzo ciekawe, bo uwzględniają praktycznie wszystkie możliwe sytuacje, jakie może przeżywać kobieta czy też mężczyzna, albo ktoś, kto stoi na drodze powołaniowej. Jak już wcześniej było wspomniane, miał jednak kłopoty ze spowiednikami. W cudzysłowie to pojęcie umieściłem. W tym wypadku najczęściej byli to duszpasterze, w tym ostatnim wypadku paulińscy. Bolała z tego powodu, ale były też momenty, że miała kłopoty. Czym to tłumaczyć? Myślę, że nie zawsze spowiednicy sięgali tak wysoko, gdzie ona docierała. Ale mogło też być odwrotnie, gdyż dążenie do świętości niewiele ma wspólnego z alejkami, no wysypanymi kwiatami, czy korytarzami czystymi jak szkło. Z poważnymi kłopotami w życiu duchowym borykała się bardzo, mniej więcej trochę wcześniej żyjąca, już błogosławiona Maria Angela Truszkowska, założycielka sióstr Felicjanek. Mogą więc zdarzyć się różne rozterki, ale wedle ojca Valentino Macca, karmelity Bosego, pracownika kongregacji do spraw świętych, nie stanowi to przeszkody przy beatyfikacji. Świadczy jedynie o dużej wrażliwości moralnej. Ojciec Macca tak tłumaczy, właśnie takie wewnętrzne napięcia i kłopoty ze sobą obecnie błogosławionej Marii Angeli. Pisze tak: tak więc pojawiające się w jej życiu trudności psychiczne należy rozpatrywać jedynie w świetle kryteriów wskazanych przez teologię mistyczną i takie autorytety jak święty na przykład Jan od Krzyża, który o nocy ducha mówił, że zaciemnia umysł i rozpoznanie do tego stopnia, że napawa duszę tysięcznych skrupułów i powikłań. A określając stan duszy, przypominam, że wśród tej nocy jest to rzeczywistość znana przyjaciołom Boga. To właśnie bardzo ważne, że w tym wypadku siostra Hilaria gdyby podąża za swoją poprzedniczką, współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Powyższe opinie jednego z najwybitniejszych pracowników do spraw kanonizacyjnych, ojca Waka, jest bardzo ważne. Nie możemy też zapominać, że lata straszliwych prześladowań, wojen, konfliktów, tych napięć bardzo zwyczajnych, ludzkich, mogły dodatkowo powodować różne też tak samo jakieś niepokoje związane z takimi napięciami, które wprost nie były zależne od psychiki konkretnej osoby. Trzeba było nad tym po prostu pracować. I to świadczy, że nie tylko ludzie, którzy mogą się odznaczać stalowym zachowaniem, taką zimną krwią, jak gdyby znajdują się w lepszej pozycji w drodze do świętości. Ostatnie bowiem chwile swego życia siostra Hilaria więc przeżywała w związku z najazdem Niemiec i Sowietów. W tym w owym czasie przebywała w klasztorze sióstr przy ulicy Piwnej 43 w Warszawie. Wojna oczywiście trwała. Miało miejsce bombardowanie Warszawy. Siostra Hilaria, ratując Najświętszy Sakrament z kaplicy zakonnej, została ciężko ranna. A kiedy była niesiona na noszach do punktu sanitarnego, wtedy najprawdopodobniej zmarła. Nie znaleziono bowiem jej ciała. Zresztą ona tego pragnęła, aby najzwyczajniej jakby ulotnić się z ziemi. Miała zaledwie 52 lata. Z pewnością trudno nam coś przewidzieć, w jakim kierunku będzie zmierzał proces beatyfikacyjny. W tej dziedzinie, mając długoletnie doświadczenie, wiemy, że Duch Święty nie jest pośpieszny, nie ma żadnego przyspieszenia. To z tym się spotykamy bardzo często. Przypomnijmy sobie słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który wypowiedział, gdy ogłaszano świętą w pełnym tego słowa znaczeniu naszą królową Jadwigę, tyle wieków, mówiąc: długo musiałaś czekać. Ale to nie jest istotne. Czas przy kanonizacjach nie odgrywa większej roli. Ważny jest fakt, że świętość jest jednym z darów Ducha Świętego, w którym uczestniczą ci, którzy mają otwarte serca i umysły na światła i działania Ducha Świętego. Do Niego kierujmy nasze modlitwy. Jego prośmy o światło. Jemu dziękujmy za wszystko, co dla nas czyni. Niezależnie od tego, czy rozumiemy i zgadzamy się z Nim, ważne jest jedno, abyśmy zawsze byli gotowi na przyjęcie Jego planów, Jego światła, przynajmniej w ostatnim momencie. Bądźmy bowiem głęboko przekonani, że właśnie tak, a nie inaczej, o swojej przyszłości myśli niebo. I prawdopodobnie to wszystko tak, a nie inaczej przeżywała siostra Hilaria. Amen.